Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym pan Adam Krzemiński, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam bardzo serdecznie. 4 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dzień dobry, witam również serdecznie panią redaktor, szanownych państwa.
Pora powiedzieć o tym, jak miasto, jak samorząd miasta przygotował ofertę edukacyjną oraz warunki do nauczania przez najbliższe 10 miesięcy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Panie dyrektorze, na początek może o sprawach organizacyjnych. Co się zmieniło w szkołach? Coś przybyło, coś ubyło? Jak placówki zostały przygotowane pod względem organizacyjnym?
Tak, ten rok jest rokiem, w którym po raz pierwszy od wielu lat spada wyraźnie liczba oddziałów. Mamy 8 oddziałów mniej we wszystkich naszych szkołach, a to wynika z faktu, że te bardzo liczne klasy 8, gdzie mieliśmy podwójny rocznik, odeszły do szkół średnich. Tam organy prowadzące będą miały problem z zorganizowaniem pracy, tak żeby ci uczniowie nie musieli w nocy wracać do domu. U nas jest zmniejszenie, ale mimo tego zmniejszenia jesteśmy zadowoleni, bo udało się utrzymać zatrudnienie i nikt z naszych nauczycieli nie stracił pracy. Mamy około 230 uczniów mniej. Oczywiście są wyjątki, tak jak na przykład szkoła podstawowa numer 1, bo to jest szkoła, która funkcjonowała do ubiegłego roku szkolnego, bo właśnie rozpoczęliśmy nowy z 3 oddziałami, o 3 oddziały mniejszą ilością, bo były tam roczniki tylko do klasy 6. Jak Państwo pewnie wiecie, szkoła się rozwija, rozbudowuje ze względu na reformę. Ona dopiero teraz będzie liczyła klasy od 0 do 7. To kolejny rok będzie tym rokiem, w której w jedynce będą już wszystkie roczniki do klasy 8 włącznie.
To ile więc mniej klas, panie dyrektorze? O ile mniej
ostatecznie
klas?
8 klas mniej. I ostatecznie 236 uczniów mniej w naszych szkołach. Ale co ciekawe, o 1 zerówkę więcej. Także tak udało się to zorganizować. Bardzo za to stabilną sytuację mamy w przedszkolach, bo oświata miejska to również przedszkola. Tutaj 43 grupy, tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku 43, bo pamiętacie Państwo, że przed rokiem udało się uruchomić nowe przedszkole. Ono też przyjęło 6 grup dzieci, czyli około 150 dzieci do swojego przedszkola. Dzisiaj mamy 1037 przedszkolaków, którzy właśnie chwilę temu rozpoczęli, bo przedszkolaki rozpoczęły tą naukę 1 września, a szkoły rozpoczynają w dniu dzisiejszym. I to jest dosłownie 11 dzieci więcej niż w ubiegłym roku. Dodam też, że jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany ewentualnie skorzystaniem z oferty, to mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca, ale dla 5- i 6-letnich dzieci w przedszkolu 3 i w przedszkolu 10. Tam był prowadzony nabór uzupełniający, bo zgodnie z prawem, jeśli są jeszcze wolne miejsca, to w sierpniu powtarza się nabór. I taka sytuacja miała miejsce w 3 i 10, ale nadal jeszcze pozostały te pojedyncze miejsca, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zapisać swoje dziecko do przedszkola 3 lub 10 i ono jest w wieku 5 lub 6 lat, zapraszamy. Zapraszamy również, z tego co wiem, w zerówkach szkolnych też jeszcze pojedyncze miejsca są, także jesteśmy otwarci na zapisy dla dzieci w tym wieku.
Nie możemy zapominać, że są także placówki prywatne. Czy ta ilość miejsc, która została stworzona w Ciechanowie, wszystkie dzieci objęła?
W naszej sytuacji, jeśli chodzi o miejską oświatę, to mogę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie, zostali do tych przedszkoli przyjęci. Nie wszyscy otrzymali miejsca w wymarzonym przedszkolu. To z różnych powodów. Jeśli mamy przedszkole, w którym jest tylko nabór na jedną grupę 25-osobową do 3-latków, a zgłasza się, bo taka sytuacja miała miejsce, 75 dzieci, no to musieliśmy tej całej grupie 50 dzieciom powiedzieć, że proponujemy miejsca gdzie indziej. I w większości rodzice decydowali się skorzystać z tej opieki w innych jednostkach. Były takie pojedyncze przypadki, że mimo tej propozycji ktoś się nie decydował z różnych powodów.
Bo bliżej, tak? Bo bliżej wtedy
nieraz
poszukuje.
Tak. Są też takie sytuacje, że ktoś właśnie szuka sobie niepublicznego przedszkola najbliżej swojego miejsca, tak jak pani redaktor zaznaczyła, bo na przykład ta odległość jest, jakby determinuje tą decyzję. Są też takie osoby, które zapisują dziecko, składają wniosek, a potem, gdy okazuje się, że ilość przyznanych punktów no, nie daje szansy na przyjęcie do danego, korzystają z opieki babci, dziadka. Takie sytuacje też mają miejsce. Ja mogę powiedzieć z całą świadomością, wszystkim tym, którzy złożyli swoje wnioski, zaproponowaliśmy miejsca w przedszkolach i tak jak powiedziałem, pojedyncze miejsca dla tych starszych dzieci jeszcze są, a myślę, że ci, którzy chcieli z naszej oferty, skorzystali.
Panie dyrektorze, a które szkoły są w tej chwili najbardziej przeciążone?
Tradycyjnie myślę, że to jest szkoła podstawowa numer 3. Ona zawsze miała najwięcej uczniów. To też wynika z tego, gdzie jest umiejscowiona. Prawda? Mamy dookoła duże skupiska, duże osiedla. Ale to też już nie jest taka szkoła i tak bardzo wyraźnie największa w porównaniu do poprzednich lat. Ja mogę powiedzieć, zaplanowaliśmy w tym roku w tej szkole 33 oddziały i będzie tam uczęszczało 783 uczniów. A druga co do wielkości jest szkoła podstawowa numer 4, 650. Popatrzę jeszcze na te dane. 519 uczniów w siódemce, 563 w piątce, 467 w szóstce. Jak Państwo widzicie, to są bardzo porównywalne ilości. To wynika z zasięgu obwodów, które są przypisane do danej szkoły, no bo też warto powiedzieć, że zgodnie z prawem oświatowym dziecko zamieszkałe na terenie obwodu szkoły musi być na wniosek rodzica do tej szkoły przyjęte. Więc wszyscy ci, którzy mieszkają w obwodzie, z automatu składają tylko informacje i są przyjęte, te dzieci są przyjęte. Każda zmiana szkoły, czyli próba wysłania dziecka do szkoły spoza mojego obwodu, musi wiązać się z udziałem w rekrutacji. Tam też są przyznawane punkty i dochodzi do takich zmian. Oczywiście również tak jak z przedszkolami, prawda? Choćby ze względu na odległość od szkoły. Nieraz mamy taką sytuację, że szkoła, w której to obwodzie zamieszkuję, nie jest mi po drodze, choćby dlatego, że przejeżdżam koło innej szkoły, jadąc do pracy. I to też powoduje, że rodzice w ten sposób decydują.
Myślę, że ten argument powodów, prawda? Miejsce pracy rodzica ma też znaczenie.
Tak. Poza tym o szkołach tworzy się jakieś rankingi co do wyników egzaminów. One nie są oczywiście obiektywną oceną pracy szkoły, ale też jak w społeczeństwie krążą jakieś opinie na temat tego, która szkoła lepsza, gorsza. No i rodzice mają prawo podejmować decyzje. Do szkoły z obwodu dostają się z automatu, do szkoły spoza obwodu muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji. Dla nas ważne jest, żeby właśnie dopasować organizację, ilość oddziałów, ilość dzieci funkcjonujących w szkole do możliwości, do infrastruktury, do ilości nauczycieli, specjalistów również. To naprawdę ma znaczenie. Szkoła podstawowa numer 7 jest szkoła z oddziałami integracyjnymi. Tam mamy najwięcej specjalistów, najlepiej przygotowaną kadrę do wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również bardzo dużo sprzętu specjalistycznego. Więc naturalnie, że jeżeli ktoś nie mieszka w obwodzie siódemki, a chciałby, aby dziecko jego otrzymało wsparcie zgodnie z orzeczeniem, to wybiera tą szkołę i te dzieci mają tam większą szansę uczęszczania i inaczej są traktowane w procesie rekrutacji.
No ale też zwolni miejsce w swoim okręgu.
Ale wtedy zwalnia u siebie, tak. Tak jak powiedziałem, staramy się też robić wszystko, żeby, to też ważny argument, żeby szkoły pracowały na jedną zmianę, prawda? Więc no, troszkę bez sensu byłoby, gdyby w jednej szkole dzieci musiały uczyć się do 17 czy 18, a druga nie wykorzystywała choćby z wszystkich swoich możliwych sal lekcyjnych. Ale mniej więcej tak to dokładnie się układa i jeśli nawet nie będą wszyscy zaczynali o godzinie 8, to takiej prawdziwej drugiej zmiany nie będzie, to raczej będą zajęcia, które będą zamiast skończyć się o 12 czy 13, skończą się o 15, bo dzieci nie przyjdą na 8, tylko na 10 do szkoły. Więc wydaje mi się, że mamy sieć szkół adekwatną, dobrze dopasowaną do ilości dzieci w obwodach.
Panie dyrektorze, wspomniał pan już o nauczycielach, że na szczęście nie było potrzeby zwalniania ze względu na mniejszą ilość dzieci. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z nauczycielami? Czy brakuje specjalistów? Czy poszukujecie nauczycieli konkretnych przedmiotów? Jak nauczyciele zostali zagospodarowani w ciechanowskich szkołach?
Tak, ten problem, o którym pani wspomniała, on dotyczy przede wszystkim dużych miast. I tutaj słyszymy choćby z Warszawy informacje o 2000 wakatów. Nauczyciele pracują w wymiarze nawet dwóch etatów, żeby ktoś zgodnie z kwalifikacjami mógł uczyć dzieci. W Ciechanowie mamy taką sytuację, że ja faktycznie co roku obserwuję, że zwiększa się liczba godzin przydzielanych nauczycielom, szczególnie nauczycielom tak zwanych przedmiotów ścisłych, matematyka, fizyka, chemia, geografia. Troszkę w sukurs nam poszło to zmniejszenie ilości oddziałów, prawda, i dzieci, co za tym idzie godzin dla nauczycieli. Mamy problemy, które pojawiają się regularnie, bo coraz częściej zdarza się, że nauczyciele decydują się zmienić pracę, czyli odejść z zawodu nauczyciela.
W ogóle odejść z zawodu.
Zdarzają się takie sytuacje. Przez te 16, 17 niemal lat, kiedy mam przyjemność pracować w Ciechanowskiej Oświacie, takich sytuacji sobie nie przypominam. Ostatnie lata to jednak pojedyncze przypadki, one się pojawiają coraz częściej. Mamy problem również ze znalezieniem specjalistów, bo od niedawna funkcjonujące prawo narzuciło na nas konieczność zatrudnienia specjalistów, psychologów, pedagogów, ale też pedagogów specjalnych, proporcjonalnie do ilości oddziałów w szkole. W związku z tym musieliśmy poszukiwać specjalistów w tych dziedzinach i tutaj faktycznie nawet jeszcze w piątek byliśmy w takiej sytuacji, że w jednej ze szkół nie mieliśmy komu przydzielić kilku godzin psychologa. No, to są takie trudne sytuacje. W sierpniu było też dużo zmian dotyczących właśnie takich odejść, przejść. Zdarzają się sytuacje, że nasi nauczyciele przechodzą do szkół średnich, no bo tak jak mówiliśmy dzisiaj o tym, te duże roczniki z ósmych klas przeszły do szkół średnich, w związku z tym tam jest też zapotrzebowanie na nauczycieli większe, bo będą mieli zdecydowanie więcej klas, godzin i niektórzy decydują się na taki ruch, no w ten sposób u nas pojawiają się braki. Ogólnie mogę powiedzieć, że na dziś, na rozpoczęcie roku, możemy powiedzieć, że wszyscy nasi nauczyciele będą pracowali, wszystkie zajęcia będą odbywały się, czy będą prowadzone przez nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami. Nie mamy takich sytuacji właśnie jak w dużych miastach, że no, organy nadzoru zgadzają się na to, żeby nauczyciel pracował, nawet jeśli nie posiada kwalifikacji do danego przedmiotu, bo jeśli nie, to nikt nie będzie prowadził tego przedmiotu. Ja znam przypadek, może nie będę wspominał, mówił konkretnie, o które miasto chodzi, gdzie katecheta uczy matematyki, no bo już nie było komu tych godzin wziąć, bo nauczyciele pozostali matematycy byli obciążeni niemal dwoma etatami. I została jedna klasa z czterema godzinami, zgodził się katecheta, który no, zresztą świetnie sobie poradził w tej pracy. Ale no, jak widać, my aż takich problemów nie mamy, ale boję się, że w perspektywie lat, bo też patrzymy na to, w jakim wieku są nasi nauczyciele. Uczciwie muszę powiedzieć, że w ciechanowskich szkołach około 30-40% nauczycieli, najczęściej nauczycielek, bo to sfeminizowany zawód, to są osoby, które osiągną prawo do emerytury za 3, 4, 2 lata. Więc w ciągu najbliższych 5 lat może dojść do takiej sytuacji, że 1/3 naszych nauczycieli odejdzie na emeryturę. Ja nie widzę za bardzo na rynku pracy tych wykwalifikowanych, gotowych, ambitnych, chętnych, którzy by przyszli.
Dodajmy, ze względów finansowych, panie dyrektorze, głównie nie garną się do zawodu nauczyciele? No,
jeśli nauczyciel początkujący otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia, no to trudno się dziwić, że nie da mu to szansy na jakąkolwiek perspektywę, nie wiem, zakładania rodziny, brania kredytu, szukania sobie miejsca pracy. I to jest na pewno duży problem.
Sprawy finansowe są tutaj do dyskusji, do apelowania o to, aby podnieść ten status, tak?
No, nie tylko, myślę, no, jeśli chodzi o obciążenie nauczycieli papierami, dokumentami, które muszą sporządzać, na które muszą poświęcać dodatkowo czas. No taka też postawa często rodziców roszczeniowa co do większego wsparcia wychowawczego i tak dalej. No to wszystko powoduje, że ten zawód staje się naprawdę bardzo trudny, a dodatkowo niezbyt dobrze wynagradzany. Więc jeśli na rynku pracy pojawia się szansa pracy gdzie indziej za wyższe pieniądze, no to naturalne, każdy z nas by w ten sposób pewnie decydował.
Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak technicznie placówki zostały przygotowane do nowego roku szkolnego? Czy dużo prac w czasie wakacji przeprowadzono w szkołach, no i oczywiście w przedszkolach?
Tak, standardowo dla Centrum Usług Wspólnych ten czas wakacyjny to nie jest czas wakacji, urlopów, tak jak się nieraz uważa. My zawsze w tym czasie prowadzimy niezbędne remonty. Co roku to jest kilkaset tysięcy inwestowanych w takie doprowadzenie do dobrego poziomu tej substancji szkolnej. W tym roku też wykonywaliśmy remonty. Najczęściej to są takie rzeczy jak remonty korytarzy, łazienek. Tutaj na przykład w szkole podstawowej numer 7 robiliśmy częściowe malowanie, tynkowanie. Przeprowadziliśmy remont łazienki dla dzieci w przedszkolu numer 8. Wymienialiśmy kanalizację sanitarną w szkole podstawowej numer 5. To Państwo wiecie, to są już budynki, niektóre z nich, one mają po kilkadziesiąt lat i już przychodzi ten moment, kiedy niestety te urządzenia kanalizacyjne dają znać o sobie i trzeba będzie je na bieżąco pewnie remontować. A to elewacja w szkole podstawowej numer 6, a to powłoki malarskie w szatniach, w salach zabaw w przedszkolu numer 1. Instalację wodociągową musieliśmy uzupełnić o specjalny hydrant przeciwpożarowy, to ze względu na decyzję Straży Pożarnej. Udało się też wyremontować salę lekcyjną w szkole podstawowej numer 1, tak żeby przygotować tam pracownię komputerowo, zakupić komputery, bo faktycznie ten sprzęt już był przestarzały. W szkole podstawowej numer 7 dość kosztowny remont dźwigu. To jest dźwig, który wykorzystywany jest tam na bieżąco, on jest eksploatowany, bo tam również są dzieci, które mają niepełnosprawność ruchową, korzystają z wózków. Ta winda jest intensywnie eksploatowana i była konieczność takiej poważnej modernizacji. Więc kilkaset tysięcy właśnie na takie bieżące remonty, plus remonty, które ze swoich budżetów wykonują dyrektorzy, trochę w mniejszym zakresie, ale także, jak widzimy, wszyscy dbają o to, żeby szkoły wyglądały pięknie i na bieżąco są remontowane, upiększane, odnawiane. A muszę powiedzieć, że dzięki głosowaniu mieszkańcom również budżet obywatelski w tym roku bardzo mocno został skierowany do naszych szkół, bo aktywność naszych mieszkańców spowodowała, że w szkole podstawowej numer 5 za 97 tysięcy udało się zmodernizować plac zabaw. Tam się też pojawiły kamery, dodatkowe oświetlenie, więc no, dość pokaźne pieniążki z budżetu obywatelskiego. Podobnie miejskie przedszkole numer 1, tam też plac zabaw został zmodernizowany, ale także w miejskim przedszkolu numer 2 przygotowaliśmy takie edukacyjne rabaty, sadzonki, nasiona, taki warzywniak dla dzieci. W szkole podstawowej numer 7 mieszkańcy dość skutecznie głosując doprowadzili do tego, że można było kupić nowy sprzęt multimedialny dla szkoły, też za 92 tysiące, także no, ta aktywność mieszkańców przynosi bardzo dobry skutek, jeśli chodzi o wsparcie naszych szkół i przedszkoli, bo jeszcze dodam, ósemka na przykład ma nowe ogrodzenie. Rodzice zwracają uwagę na tą estetykę i angażują się w realizację budżetów obywatelskich w ten sposób, że my potem musimy realizować to i cieszymy się, bo szkoły zmieniają swój wygląd, szkoły i przedszkola.
No przecież przedszkola i szkoły to element otoczenia naszego krajobrazu miasta, a więc nic dziwnego, że mieszkańcy, rodzice głównie potrafią zadbać.
Tak, a jeszcze powiedzmy, jeśli dziecko trafi do zerówki do szkoły, to spędzi tam 9 kolejnych lat. To jest bardzo dużo czasu.
A pozostając przy tematach finansów, panie dyrektorze, chciałabym zapytać o program, który realizowany będzie w ciechanowskich szkołach. Miasto pozyskało środki unijne na ten cel. Mowa tam jest o zajęciach dla uczniów, o szkoleniach dla nauczycieli. Proszę nam więcej powiedzieć o tym programie.
Otóż z środków ostatniej perspektywy, bo to już koniec tego okresu programowania, pojawiła się taka możliwość pozyskania środków na wsparcie naszych jednostek oświatowych, konkretnie szkół podstawowych i przy współpracy z Fundacją Regeneracja, bo ona przystąpiła do takiego konkursu, które miasto ogłosiło na właśnie współpracę w ramach tego projektu. Przygotowany został program Ciechanów Miastem Nowoczesnej Edukacji 3, bo to wcześniej mieliśmy dwa duże, bardzo duże projekty. Ten jest jakby kontynuacją. To jest 504 tysiące wartość całkowita tego projektu, z czego 452 tysiące dostaliśmy dofinansowania, a ta różnica pomiędzy wartością a dofinansowaniem będzie pokrywana w sposób niepieniężny, czyli nasz udział to będą nasze sale, koszty ich utrzymania i tak dalej, więc nie będziemy musieli szukać środków w budżecie miasta na to, żeby uzupełnić wkład. Główny cel projektu to jest oczywiście wzrost wiedzy, kompetencji, umiejętności naszych uczniów. Będzie kilka bloków dotyczących tego, realizacji tego projektu. Taki podstawowy to mamy 30 grup w każdej szkole po 5, w której będą nasi uczniowie mieli możliwość jedni rozwoju z przedmiotów ścisłych, ale również tych kompetencji kluczowych, a w innych wyrównywanie szans. Też w bardzo małych grupach. Chodziło nam właśnie o to, żeby jak najbardziej skutecznie oddziaływać i dlatego to są grupy 3 lub 4 osobowe. Kolejnym elementem programu będą szkolenia dla nauczycieli. W każdej szkole będą zaproszeni nauczycieli do szkoleń z indywidualizacji procesu edukacyjnego. To jest bardzo trudne, ale to jest bardzo ważne, aby nauczyciele mieli takie kompetencje, by jak najłatwiej docierać do konkretnych uczniów, szczególnie tych, którzy mają specyficzne problemy z uczeniem się. Przygotowaliśmy również dla nich, czyli dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 12 grup i 120 godzin zajęć logopedycznych. Tak? To są zajęcia, których zawsze brakuje, a widzimy, że coraz więcej dzieci ma z tym taki problem, że te wsparcie jest za małe, w związku z tym przygotowaliśmy również takie zajęcia. Mamy również zajęcia, które będą kształtować takie umiejętności uniwersalne, jak umiejętność uczenia się, pracy w zespole, radzenia sobie z uczuciami, ze stresem, zachowania w trudnych sytuacjach, zachowania na przykład w sytuacjach agresji, która się pojawia. I tutaj będzie 27 grup 11-osobowych przygotowanych i w sumie 648 godzin. No i co już jeszcze mogę dodać? Oczywiście skorzystaliśmy z możliwości zakupu pomocy dydaktycznych. Tym razem będą to monitory interaktywne. One bardzo się sprawdzają. Jest ich już dużo w naszych szkołach, ale słyszymy od dyrektorów, od nauczycieli, że nigdy nie jest ich za dużo, żebyśmy starali się pozyskiwać na nie środki, bo one naprawdę ułatwiają pracę naszym nauczycielom i uatrakcyjniają zajęcia naszym uczniom. Więc krótki projekt, bo on musi być ze względu właśnie na zakończenie okresu programowania zakończony z końcem roku, więc będziemy go prowadzili od września aż do końca roku 2023 nieszkolnego. I już przygotowujemy się do tego, żeby w nowym okresie programowania przygotowywać wnioski dłuższe, większe, może nawet na 2 lata. A i nie wspomniałem jeszcze o jednym. Przygotowaliśmy również atrakcje dla uczniów, którzy będą w nim uczestniczyli. Wszyscy pojadą na wycieczkę do Centrum Naukowego Kopernik. Oczywiście każda szkoła oddzielnie, w różnych terminach, ale taki dodatkowa zachęta do udziału w tym projekcie.
Panie dyrektorze, nowy rok szkolny uważamy za otwarty, co ogłosił dzisiaj na antenie pan Adam Krzemiński, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cichanowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzymy wszystkim uczniom dobrych nastrojów.
Dziękuję bardzo. Życzę, tak jak pani rektor powiedziała, dobrego roku szkolnego nauczycielom, sił. Powiem na koniec, na pocieszenie. Za 10 miesięcy będą wakacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani redaktor.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.